sam się dziwię, jak jestem punktualny ostatnio w popołudniu w net. Jest 16.10 i w studio jest pan minister Andrzej Dera, minister prezydenta, więc punktualnie wywiad zaczynamy. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przed sekundą grał i śpiewał Przemysław Gintrowski wiersze Zbigniewa Herberta. Zbigniewa Herberta, który nie ma własnej ulicy w stolicy w Warszawie. Przez chwilę ją miał, ale sąd i Rafał Trzaskowski mu ją odebrał.
Wstydli was. Sprawa dla Warszawy absolutnie rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Zbigniew Herbert przeszedł do historii nie tylko polskiej literatury i jest to postać, która jak mało która zasługuje na to, żeby była jakaś ulica w Warszawie jego imieniem, więc jest to wstydliwe dla, myślę, władz Warszawy, dla radnych, szczególnie Warszawy, bo to oni decydują o tym.
Dzisiaj przypada 95. rocznica urodzin wielkiego poety, bo tak trzeba mówić, to bez cienia ironii, bo to jest właściwe określenie, ale to nie tylko kwestia ulic w Warszawie. Wczoraj o godzinie 12 Rada Miasta Białegostoku odebrała ulicę Zygmuntowi Szendzielarzowi, słynnemu łupaszce.
No tak, to jest kolejna rzecz. Przypomnę, że większość Białymstoku ma Platforma. Próbuje odciąć teraźniejszość od historii. Próbuje tych, którzy walczyli o wolną, niepodległą, suwerenną Polskę, cały czas pomniejszać. Jest to działanie zaplanowane, realizowane. Kolejna odsłona tego, co mieliśmy wcześniej, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia w Warszawie. I to jest proces postępujący. Widać, że takie są założenia tej ekipy politycznej.
No i pytanie, jaka będzie kontrakcja obozu rządzącego, także Pałacu Prezydenckiego.
Pamięć tych osób musi być przywracana i myślę, że też świadomość społeczna musi być jasno wyrażana. Kontrakcja to jest może złe słowo, natomiast to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. To ja takiej polityki nie rozumiem, nie akceptuję i myślę, że obywatele muszą to wyrazić w taki właśnie sposób demokratyczny, czyli na wyborach powiedzieć takiej ekipie, która będzie robiła takie rzeczy, państwu dziękujemy.
Tylko, że dzięki i większości sejmowej Prawa i Sprawiedliwości i także dzięki podpisowi pana prezydenta teraz mamy 5 lat, mamy o rok dłuższą kadencję samorządu.
Ale to akurat samo w sobie nie jest złe, wydłużenie tej kadencji 5-letniej. Jeżeli chodzi o zarządzanie samorządem, jest to dobre rozwiązanie. Tego nikt nie kwestionuje dzisiaj, że jest 5-letnia kadencja i ograniczenie do 2 kadencji dla osób pełniących funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Ale w tym wymiarze symbolicznym to jest tak, że państwo uznają domenę samorządów, że jeżeli z prezydentem na przykład będzie komunistą, gdzie przywracał ulicę Armii Czerwonej.
Nie, to mamy ustawę, która zabrania czegoś takiego.
Jest taka ustawa, w Warszawie działa, jak działa, o tym zaczęliśmy naszą rozmowę, że Zbigniew Herbert, tej ustawa nie pomogła Zbigniewowi Herbertowi.
Bo ustawa ta mówi o propagowaniu idei faszystowskich, komunistycznych i przywracanie ulic czy nazw związanych z propagowaniem komunizmu dzisiaj się nie może już w Polsce odbyć, na szczęście. Bo kto wie, czy by nie próbowano takich ulic wprowadzać.
Znaczy, jeszcze kilkanaście miesięcy temu była taka ulica w gminie Orle się znajdowała. To była ostatnia ulica Armii Czerwonej w Polsce. W tej chwili rzeczywiście już jej nie ma, ale problem jest szerszy, jak on odegra się w kampanii, bo prezydent Andrzej Duda mówił, że będzie strzegł tożsamości, będzie strzegł prawdy historycznej. Teraz ta prawda jest atakowana.
I jest to robione. Pan prezydent bardzo mocno akcentuje naszą historię, naszą przeszłość, nasze korzenie, bo to jest podstawa budowania wspólnoty. To się musi opierać na wartościach, musi się opierać na rzeczach, które są dla naszego narodu wspólne i mam nadzieję, że nikt nie będzie prawdy historycznej podważał dla jakichś doraźnych celów politycznych.
Mam pomysł, jestem gotowa, żeby pokonać prezydenta Andrzeja Dudy.
Kto?
Mówi dzisiaj pani marszałek Kidawa-Błońska.
No jeżeli ktoś sam o sobie...
Ale pan minister, kto? Od razu zareagował pan minister.
Nie, bo pytanie jest zawsze, jak ktoś tak mówi, to ja już się zastanawiam, bo osobiście jestem zdziwiony wypowiedziami ludzi, którzy sami siebie uważają za geniuszy i że są w stanie, bo gdyby ktoś o kimś tak powiedział, to można jeszcze się zastanawiać i szanować takie głosy. Najgorzej to jest...
W pierwszej osobie,
liczba pojedyncza. Mi się zawsze przypomina taki wierszyk: samochwała drzwi stała, dalej nie szła, bo się bała. I jeszcze szereg innych innych wierszyków, które piętnowały tego typu zachowanie, więc ja akurat nie szanuję takich osób, które same o sobie mówią. Jeszcze raz powtórzę, szanowałbym, gdyby ktoś inny powiedział, że to jest dobry kandydat, że ma szansę wygrać, to szanuję. Natomiast jeżeli ktoś sam o sobie mówi, to znaczy, że ma problem sam z sobą.
Pani marszałek ma problem sama z sobą? Pani marszałek Kidawa-Błońska?
No tak twierdzę, jeżeli ktoś uważa sam siebie, że jest w stanie coś zrobić i sam siebie wychwala, to znaczy, że ma problem wewnętrzny. No, to dosyć poważne.
A jest poważnym kontrkandydatem dla pana prezydenta?
Panie redaktorze, my nie będziemy tutaj, ja powiem tak, każdy, kto stanie w szranki wyborcze i będzie się ubiegał o prezydenturę, będziemy szanować niezależnie kto, kim będzie. Natomiast na razie mówimy o przedbiegach i zapowiedziach. I ja o tyle to krytykuję, że najgorsze są zapowiedzi, kiedy ktoś sam siebie tutaj zapowiada, że będzie, że może wygrać. No to niedobrze świadczy o takiej osobie.
12 grudnia ma się pokazać najnowsza książka Donalda Tuska pod tytułem Szczerze.
Szczerze, tak. Szczerze to
początek kampanii państwa. Zanim jak wy to odczytujecie, ten ruch?
Nie wiem, no to Donald Tusk jest w takich sprawach nieprzenikniony. Widocznie miał potrzebę zafunkcjonowania z książką. I ja tylko przypominam sobie tak historycznie, że jeżeli ktoś planuje wydawać książki przed kampanią wyborczą, to jeszcze te książki chyba nikomu się dobrze nie przysłużyły. Zawsze były z książkami w kampanii wielkie problemy.
Andrzej Duda nie wyda książki przed kampanią. Nie. Na pewno nie będzie.
Znaczy nie jest planowane wydanie książki, więc...
Pod tytułem Prawdziwie. Nie, szczerze jakoś, i prawdziwie.
Nie.
Dwie wizje.
Jeszcze raz powtórzę, to nie jest to najlepszy pomysł, żeby książki używać w kampanii wyborczej.
A wy bardziej boicie się Donalda Tuska, czy pani marszałek Kidawy-Błońskiej?
Panie redaktorze, powtórzę tak. To nie jest kwestia, jak ktoś się bał, to znaczy, że do polityki się nie nadaje. Przeciwników trzeba szanować, natomiast będziemy oceniali dopiero wówczas, kiedy takie osoby się zgłoszą. No przecież nie będziemy mówili, że nie wiem, ktoś ma startować, nie ma startować. Trzeba spełniać konstytucyjne warunki ubiegania się i będzie rywalizacja. Po prostu wiemy, że na pewno pan prezydent Andrzej Duda sam nie wystartuje, że będą inne osoby i każdą osobę z szacunkiem będziemy traktować i poważnie.
Ale wiemy, jak rozumiem, że pan prezydent wystartuje.
Sam pytany przez redaktorów powiedział, że jest zbyt młody osobą, żeby iść na emeryturę, więc odbieramy to jako zapowiedź startu, bo oczywiście ta decyzja zapadnie odpowiednio później.
List, który wysłał do nowych posłów, nowych senatorów prezes Jarosław Kaczyński, gdzie mówi wyraźnie, że najlepszym kandydatem będzie Andrzej Duda, to jest zapowiedź ścisłej współpracy. Jak wy to odczytujecie, taki list?
Tak, jako zapowiedź tego, co ma się w przyszłości zdarzyć. Zresztą wcześniej głosy też padały, że pan prezydent Andrzej Duda jest najlepszym kandydatem obozu Dobrej Zmiany, więc jako kontynuacja tej zapowiedzi i tego, co się stanie w przyszłości.
Jak będzie wyglądał sztab?
To przyjdzie na to czas, przyjdzie pora, będą rozmowy. Jeszcze w tej chwili za wcześnie mówić o tym, jak będzie wyglądał, bo jeszcze takie rozmowy się nie toczą.
To będzie sztab jednopartyjny czy wielopartyjny?
Jeszcze raz powtórzę, rozmowy na ten temat się nie toczą, więc trudno powiedzieć, jaki ostatecznie kształt sztab przybierze.
W studiu Andrzej Dera, minister prezydenta. Panie ministrze, ale jest szansa na to, żeby to było poparcie szersze niż tylko Prawa i Sprawiedliwości
i koalicjantów? Na pewno będziemy się starali o to, żeby wsparcie i poparcie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy było jak najszersze, więc ale co do ostatecznego kształtu samego sztabu, to jeszcze naprawdę za wcześnie.
Sztandar Prawa i Sprawiedliwości bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza w drugiej turze?
Na pewno nie przeszkadza. Jest to partia, która wygrywa wybory. Jest to partia, która realizuje obietnice wyborcze, więc i jest to partia, na którą bardzo wielu ludzi głosowało, akceptując to, co w Polsce jest realizowane, więc na pewno nie obciąża, tylko pomaga.
Pytanie o to, co się dzieje w Senacie. Panie ministrze, nie wiemy, kto będzie marszałkiem z Senatu, jak na to patrzy Duży Pałac?
Ze spokojem, ponieważ zbyt długo jesteśmy w polityce, żeby takimi zapowiedziami, jakimiś przepychankami się zajmować. Każdy ma prawo budować sobie większość w takich organach jak Senat, tak jak to się dzieje na poziomie samorządu. Nikt wtedy nie robi jakiegoś wielkiego szumu, tylko czeka na pierwsze posiedzenie, bo tak naprawdę o skuteczności rozmów zadecyduje pierwsze posiedzenie i wybór marszałka i wtedy będziemy mogli powiedzieć, kto stworzył koalicję. Na dzień dzisiejszy Pożyjemy, zobaczymy.
Jeśli byłaby kohabitacja między izbą wyższą a izbą niższą, to jakie będą konsekwencje, ponieważ prawnikiem, i to dobrym prawnikiem, tak wszyscy mówią, i dziennikarze, i eksperci, jakie to będą konsekwencje dla procesu rządzenia państwa?
Na pewno wydłuży się proces tworzenia prawa, bo jeżeli opozycja będzie miała większość w Senacie, no to będzie się starała opóźniać proces legislacyjny i to jest właściwie jedyna taka przypadłość, która może jakby doskwierać rządzącym, że to wydłuży proces, ale nie uniemożliwi i nie będzie tutaj możliwości jakiejś takiej totalnej obstrukcji, więc tylko, jak to mówią w sporcie, gra na czas.
Kwestia chociażby współpracy między Senatem a panem prezydentem w kwestii finansowania Polonii.
To myślę, że tutaj sprawa Polonii powinna być wyłączona z takich bieżących sporów politycznych, bo Polacy mieszkający poza granicami kraju oczekują tego, tylko że Polska o nich nie zapomni, że będzie ich wspierać, więc myślę, że tutaj i działania pana prezydenta, i Senatu, niezależnie kto będzie w Senacie rządził, są nakierowane na to, żeby Polakom pomagać i tutaj nie widzę elementów sporu politycznego w tej sprawie.
Kwestia marszałków seniorów, to do Senatu jest to jasne, to musi być najstarszy.
Tak, tak mówi przepis, natomiast jeżeli chodzi o Sejm, pan prezydent poprosił o zestawienie 10 najstarszych, bo przepis tak mówi, że jednego z najstarszych.
Ale nie określa.
Nie określa, tak, ale ja mogę powiedzieć w praktyce.
460 najstarszych.
Tak, ale nie, to tak nie jest, panie rektorze, bo zawsze będzie ktoś starszy, ktoś młodszy. Pan prezydent poprosił o zestawienie 10 najstarszych posłów elektów i spośród tej dziesiątki wybierze osobę.
Dwunastka byłaby bardziej symboliczna.
No może by była poproszona o 10 najstarszych i poczekamy na wybór pana prezydenta.
Kto jest w tej dziesiątce? Pan prezes Jarosław Kaczyński jest w tej dziesiątce?
Jest w tej dziesiątce.
Antoni Macierewicz?
Jest w tej dziesiątce.
To jest warunek oczywisty, że to musi być osoba związana z ruchem antykomunistycznym?
Nie, chodziło tutaj bardziej o to, żeby miała zasługi i takie kryterium pan przyjął poprzednio też. Przecież Konrad Morawiecki nie był z PiSu, Kornel Morawiecki nie był z PiSu, a został wybrany marszałkiem Sejmu, więc to nie jest jako taki warunek, natomiast chodzi panu prezydentowi o to, żeby to była osoba, której nikt nie kwestionuje zasługi dla niepodległej, więc to jest takie główne kryterium, którym się kieruje pan prezydent.
Pani poseł Szydlicka-Katarasińska z Platformy nie spełnia tych wymagań.
No, znamy życiorys pani poseł elekt, no i jeżeli ktoś go dobrze zna, to wie, że są w tym życiorysie pewne sprawy, które raczej do chlubnych nie należą.
A w tej dziesiątce pan ma swojego faworyta?
Nie chciałbym dzisiaj wskazywać, bo jest to kompetencja pana prezydenta. Zapewniam, że są osoby, które bardzo mocny wpływ miały na odzyskanie naszej niepodległości. Myślę, że tym...
Antoni Macierewicz, będzie się pan... jeden z dwóch żyjących obecnie podpisanych pod deklaracją powołującą KOR.
No wiem i mówię, tu decyzję będzie podejmował pan prezydent.
A jak państwo patrzą na to, na ten bój, na tą przepychankę między Prawem i Sprawiedliwością, a partiami koalicyjnymi w sprawie składu rządu? Macie jakieś oczekiwania wobec tego
procesu? Nie, panie redaktorze, ktoś, kto funkcjonuje w polityce od lat, wie, że proces ucierania się ekipy rządowej zawsze następuje po wyborach, a przed pierwszym posiedzeniem. To jest normalne, naturalne. Tak się działo za czasów SLD, jak mieli większość, za czasów Platformy, jak miała większość, za czasów PiSu, jak ma większość. Normalne, naturalne i nic tu zdrożnego się nie dzieje, a resztę to są spekulacje medialne, które próbują wokół tego zrobić sensację. Tu nie ma żadnej sensacji. Nowe rozdanie, też nowi ludzie, nowe resorty, normalne rozmowy ukierunkowane na to, żeby to była sprawa.
W tym jakoś uczestniczy?
Nie uczestniczy, jest to domena rządowa. Pan prezydent będzie akceptował ostateczny kształt rządu i to jest rola pana prezydenta, a nie jakby wchodzenie w rozmowy wewnątrz koalicji rządowej.
Kwestia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Na pewno będzie konsultowana. Nie, będzie konsultowana z panem prezydentem oczywiście.
Ale będzie czy była?
Ja nie umiem tego powiedzieć w tej chwili, bo nie znam szczegółów, natomiast znam praktykę i wiem, że te stanowiska kluczowe dla pana prezydenta, czyli minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, są konsultowane z panem prezydentem.
Na stanowisku szefa MON zmiany nie będzie, to jest dobra współpraca.
Jest, oceniamy współpracę z panem ministrem Błaszczakiem jako bardzo dobra.
A z ministrem Czaputowiczem?
Oceniamy jako dobro.
Ale nie bardzo.
No dobrze, no panie redaktorze.
No tu pan wystawił piątkę, tutaj czwórkę, to jest zasadnicza
różnica.
Ale to jest
cały czas, ale cały czas pozytywnie.
Cały czas pozytywnie. Na koniec kwestie światopoglądowe, kwestia aborcji eugenicznej. Wiemy, że najprawdopodobniej w tej kadencji Trybunał Konstytucyjny się nie zajmie skargą ponad 100 posłów. To dobrze, to źle? Co to świadczy?
Moim zdaniem to źle, źle, bo Trybunał powinien takie kwestie rozstrzygać w oparciu o istniejącą konstytucję. Ja osobiście uważam, że wniosek został złożony i nie ma przeszkód żadnych formalnych ani prawnych do tego, żeby się tą tematyką zajął. Natomiast uciekanie się od odpowiedzialności no nie najlepiej świadczy o sędziach. To jest moje prywatne zdanie.
Ale nie udało się nic zrobić w tej materii. W materii ochrony życia kompromis jak jest, tak był. Niektórzy mówią nie najlepszy kompromis.
No, jak każdy kompromis jest zawsze atakowany z dwóch stron. Pan prezydent w tej kwestii się wypowiedział. Powiedział wyraźnie, że jeżeli taki projekt ustawy wpłynie, to on podpisze. Z przyczyn takich absolutnie elementarnych, humanitarnych, podstawowych, no nie można zabijać drugiego człowieka tylko z tego powodu, że jest osobą niepełnosprawną, że ma wadę po prostu. Bo paradoks polega na tym, że osoby takie, które są w łonie matki, można zgodnie z prawem zabijać, ale jak się urodzą, to są szczególnie chronione. Tak? No to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w naszej cywilizacji.
W tym duchu wypowiedział się już raz Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana profesora Czola.
Tak pamiętam to orzeczenie.
I teraz pytanie, jak w tym świetle oceniać działalność obecnego Trybunału?
No dlatego powtórzę tutaj, jestem zdziwiony, że Trybunał się nie wypowiada, bo w moim odczuciu miał wystarczająco dużo czasu, żeby w tej kwestii się wypowiedzieć.
A działalność Trybunału, działalność reformy wymiaru sprawiedliwości Sądu Najwyższego, jak ocenia prezydencki minister?
Że musi być kontynuowana, bo tu jest jeszcze potrzeba głębokich zmian. Co chwilę słyszymy o różnych dziwnych wyrokach, o dziwnych zachowaniach sędziów, o aktywności politycznej sędziów. To nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym i jak widać reforma musi być kontynuowana. Jest taka zapowiedź i tak powinno to być robione.
Prezydent będzie pilnie się temu przyglądał, będzie pilotował te ustawy, bo dwa weta już były.
Były, bo były tam pewne błędy i pan prezydent wyraźnie wetując mówił, dlaczego to robi i stoi na straży konstytucji, ładu i porządku i to na pewno będzie kontynuował. Reformy muszą być dobrze przygotowane i takie, które są możliwe do zrealizowania i takie, które nie będą podważane przez chociażby Unię Europejską, bo to ważne, żeby były skuteczne, bo wtedy można mówić o reformach, jeżeli się udaje przeprowadzić.
W studiu Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jaka była istota tych 5 lat?
Proszę?
Jaka była istota 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy?
Istota prezydentury, myślę, że w głównej mierze postawione na zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju. Tutaj działania pana prezydenta były absolutnie priorytetowe i udało się wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju poprzez szczyty NATO, poprzez w końcu decyzję dotyczącą stacjonowania wojsk amerykańskich, zakupu nowego sprzętu i wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. I druga rzecz, o której zawsze pan prezydent mówi w odniesieniu do polityki krajowej, panu prezydentowi bardzo mocno zależało, żeby kończąc swoją kadencję miał przekonanie, że Polacy przez te 5 lat jego prezydentury, że Polakom żyje się lepiej, że rodzinom się żyje lepiej, że są zasobniejsi, że są bezpieczniejsi i powiedział, że to będzie dla niego największa nagroda, jeżeli chodzi o ten wymiar krajowy.
A kiedy poznamy wyzwania na następną kadencję?
Przyjdzie czas w kampanii. Nie będziemy tego studio radiowym nawet tak szlachetnym zdradzać.
A szkoda. Andrzej Dera, minister prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.